Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniam się, Barbara Miczko, i zapraszam na spotkanie, które zarejestrowałam na Jeżycach, w secesyjnej kamienicy przy ulicy Dąbrowskiego, kamienicy, w której mieści się Teatr Nowy. To tam zrodził się serial teatralny Jeżyce Story i tam też odbyło się ostatnie, zamykające ten serial przedstawienie. Pomysł autorów, dramaturga Romana Pawłowskiego, kiedyś krytyka teatralnego, dziś dyrektora do spraw programowych TR Warszawa, oraz reżysera Marcina Wierzchowskiego, był następujący. Aktorzy docierają do mieszkańców Jeżyc, robią z nimi wywiady, przepisują, a następnie twórcy przedstawienia układają z tych tekstów role i aktorzy grają swoich rozmówców na scenie. Przy okazji ostatniego spektaklu próbowałam podsumować to nietypowe przedsięwzięcie. Piąty stycznia 2019 roku, trzecia scena Teatru Nowego. Próba na godzinę przed przedstawieniem. Zaplanowano, że dwie spośród postaci pojawią się obok grających je aktorów na scenie.
Za prawo uznałem to, że żyję. Za własną potem wziąłem...
Zostańcie chwilę, żeby posłuchać tej pierwszej zwrotki.
Za prawo my uznałem to, że żyję. Za własną potem wziąłem to zasługę. I co nie moje, miałem za niczyje.
Myślcie o Jacku.
Więc brałem, nigdy się nie licząc z długiem. Uznałem, że mam prawo sądzić ludzi.
Okej.
Dlatego tylko, że mam tę możliwość. Poznawszy sposób,
to jest ten moment. To jest ten moment podania ręki.
Tak.
Ten,
tak,
ten moment.
Jaki?
Ten, kiedy się rozchodzicie.
Tak,
nie kiedy jest koniec opowieści.
Tak.
To chyba będę tam razem.
Roman Pawłowski.
Jak pan znajduje swoje dziecko teatralne po... Ile to minęło czasu od premiery?
Blisko 6 lat. To była wiosna 2013 roku. Pracowaliśmy kilka miesięcy nad zebraniem dokumentacji, dotarciem do bohaterów, scenariuszem. Gracze to był, jeśli dobrze pamiętam, trzeci z kolei chyba odcinek czteroodcinkowego serialu dokumentalnego Jeżyce Story.
Byli lokatorzy, byli buntownicy.
Tak, było Miasto Kobiet, no i gracze właśnie. Każdy z tych odcinków, każda z tych części miała swój wątek tematyczny, swoją formułę, muzykę, no i też bohaterów zwierzęcych, no bo obok postaci mieszkańców i mieszkanek dzielnicy Jeżyce występowały tam też różne nieludzkie, nieludzcy lokatorzy.
Na przykład Jeżyc. Słoń.
Był słoń. No w odcinku Gracze opowiadamy o szczurach. Opowiadamy słynną miejską legendę o szczurach spod poznańskiego Starego Zoo. A jak znajduję, jak patrzę na to doświadczenie, no to ja trochę byłem dzieckiem tego doświadczenia, dlatego że dla mnie to był debiut dramaturgiczny. Zajmowałem się przez blisko 20 lat teatrem jako krytyk teatralny i teoretyk, a to było moje pierwsze wejście w obszar tworzenia teatru, a więc prób, relacji z aktorami, pracy nad scenariuszem, emocji, które towarzyszyły każdej premierze. No i od razu wszedłem w kocioł, no bo przez pół roku zrobiliśmy właściwie 4 spektakle.
To świetny pomysł był w ogóle, żeby teatr przybliżyć mieszkańcom Jeżyc.
Tak chodziło, jak dobrze rozumiem intencje Piotra Kruszczyńskiego, szefa Teatru Nowego, chodziło o zarysowanie czy opisanie kontekstu społecznego, w jakim Teatr Nowy działa, nawiązanie innej, nowej relacji z mieszkańcami, z mieszkankami, no i o zbudowanie jakiejś nowej misji publicznego teatru, czy teatru, który nie tylko zajmuje się rozrywką, ale też opisuje rzeczywistość tu i teraz. Próbuje przybliżyć ludziom świat, w jakim żyją i wydaje mi się, że to się udało. To znaczy fakt, że ostatni odcinek tego serialu schodzi z afisza po prawie 6 latach, świadczy chyba o tym, że zapotrzebowanie, czyli oczekiwanie ze strony publiczności na taką wypowiedź było.
W części pierwszej serialu, zatytułowanej Lokatorzy, na scenie wystąpili Agnieszka Różańska i nieżyjący już dziś Wojciech Deneka. Grali małżeństwo matematyków Heleny i Juliana Musielaków. Profesor Julian Musielak to wybitny uczony, od jego nazwiska pochodzi nazwa przestrzeni Musielaka Orlicza. Opowieść w teatrze dotyczyła życia i miłości państwa Musielaków.
Tak, jak skończyła się wojna, ojciec wrócił z Węgier, z internowania, to okazało się, że w tych domach można znowu zamieszkać. No, my bardzo chcieliśmy wrócić do naszego domu pod numerem 8A, tylko że to było niemożliwe, bo on praktycznie nie istniał, był całkowicie zburzony. No, więc dostaliśmy przydział do domu numer 8D.
Tak, a po 45 roku wszyscy dostojnicy, że tak powiem, zniknęli. No, wszyscy twoi znajomi, których wywozili.
A tak, tak, tak. Wszyscy zniknęli. Tak. No oprócz państwa Chmielewskich, naturalnie. A tutaj przyszli ludzie z zewnątrz, już zupełnie nie pracujący w tych starostwach. No byli tu krócej, dłużej, bo miasto tutaj upychało ludzi z przydziału. Byli to różni ludzie. Tak, pamiętam, że pod szóstką to zamieszkał pan Żmijewski. Tak, z żoną i dwoma córkami. Muzyk, o. A pod 8B pan Jaworski z rodziną. Pan Jaworski, złota rączka, jak czegoś potrzebowaliśmy, albo coś się zepsuło, to on był ratunkiem.
Tak, myśmy trzymali się na uboczu, ale dzieci bawiły się za wszystkimi.
Tak, a w latach 60. to miasto ogłosiło, że te domy można wykupić, więc tak. My zawarliśmy umowę i wykupiliśmy 8D na 99 lat.
Julian,
tak,
99 lat. Na 30 lat kupiliśmy. Na 30.
Nie. Mylisz się, moja droga. 30? Nie posłuchaj. 30 lat to było spłacania.
No.
Tak.
No właśnie. Nasi rodzice nie mieli dochodów. No, musieliśmy dużo pracować. Mąż wtedy pracował w instytucie, no żeby jakoś właśnie spłacić te 30 lat.
No bo ja miałem wtedy pół etatu w Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Matematycznym, no a potem zacząłem wyjeżdżać za granicę. Zaczęły się takie dość wielkie, duże wręcz podróże po świecie. Byłem w Indiach, prawda? Byłem w Stanach Zjednoczonych, więc trochę tych dolarów się zarobiło i to między innymi pozwoliło nam spłacać raty za dom. Tak, tak to tutaj było.
Teatr dokumentalny polega na przekształcaniu rzeczywistości w teatr. Co pod tym się kryje? Słuchanie głosów, nagrywanie wywiadów z ludźmi, których się na co dzień w teatrze nie spotyka, albo którzy przechodzą mimo nas. Próba zrozumienia, dotarcia do istoty ich historii. Proces redagowania, budowania scenariusza, prób z aktorami. Wreszcie przedstawienia, które jest teatralną, skondensowaną, teatralizowaną wersją ludzkich, autentycznych opowieści bohaterów. Generalnie teatr dokumentalny jest pewnym medium poznania rzeczywistości. Po to się go robi, żeby dowiedzieć się czegoś, czego my nie wiemy, albo
o czym w niewystarczający sposób nas informują media.
Po premierze Lokatorów, w którym to odcinku było zawartych kilka historii, rozmawiałam z publicznością, w tym z dziećmi profesorstwa Musielaków.
No nie wszystkie wątki są dla mnie zrozumiałe. Niektóre są bardziej ciekawe, inne mniej.
Ale jestem tak wzruszona tą opowieścią. Tak bardzo mi się podoba i tak się cieszę z tego pomysłu. To jest coś pięknego.
To jest tak, że trzeba pamiętać, to jest teatr. Byliśmy zaskoczeni, jak w pewnych momentach zobaczyliśmy gesty rodziców, które są na co dzień gdzieś tam, ale udało się znaleźć także gdzieś tam i pewien sposób mówienia też. No oczywiście, że nie są tak identyczni, niewykonalne to jest, ale to było bardzo duże wzruszenie. Przynajmniej dla mnie było bardzo duże wzruszenie, naprawdę.
Mieszkańcy Mierzyc?
Tak, proszę pani, jestem mieszkańcem od urodzenia.
Czy tutaj pana historia też jest opowiadana na scenie?
Tak.
W takim razie, co to jest za historia?
Nie zdradzę tego. Jak pani będzie słuchała, to będzie pani, może się pani domyśli.
Teraz będzie, tak, w tej części buntownicy, tak? Ale nic o panu nie wiem, to jak się mam domyślić?
No trudno.
To pan się buntował, czy ktoś z rodziny?
To syn się buntował.
Ta pierwsza część... Jak pan ją odebrał?
Za mało Jeżycach było właściwie tutaj. Dużo było tak, jedna rodzina tylko się wypowiadała, prawda? A pozostałe to były takie fragmenty, nie wiem czego, co to było. No ale mi się wydaje, że ta druga część powinna być jakoś lepsza.
Wydawało nam się, że będzie to bardziej takie sztuczne, czy też przeestetyzowane, ale... Tak, wydaje się.
Aktor Wojciech Siedlecki. Jak odbierasz kolegów?
Nie, no wiesz, ja się nie spodziewałem. To mi zaskoczyło mnie to totalnie, bo... Wiesz, no jest to jednak publicystyka. Są pewne niebezpieczeństwa zawsze, które się wiążą z inscenizacją tego typu rzeczy. Ale tu się aktorstwem broni straszliwie. To jest po prostu kapitalne, no bo oni tak się identyfikują, podejrzewam, z postaciami. Jest to strasznie prawdziwe, myślę, i takie ludzkie, i takie no, swojskie. Takie dotykalne i to jest to, co jest bardzo takie fajne w tym przedstawieniu.
Paweł Binkowski zebrał dużo oklaski za swoją rolę. A kogo grał Binkowski?
Postać znana w całej Polsce, często występująca w telewizji. Słyszymy jego utwory w radio. Nazywa się Ryszard Andrzejewski. Powiem, że ma taką pewną ksywę Peja. I opowiedział historię, która jest pewnego rodzaju świadectwem, że człowiek, który pochodzi no, z określonej rodziny, w określonej dzielnicy, z podwórka chłopak, z ulicy jest swój, miał mnóstwo znajomych chłopaków, tam był i alkohol, i papierosy były, i bójki, i kradzieże, i włamania. I ten człowiek, czego my się o nim dowiadujemy, uczył się dobrze w szkole, czytał mnóstwo książek, jak sam mówi, radio, muzyka, słuchanie muzyki, potem wszedł w sport, uprawiał karate, judo, a potem bierze się za rap, hip-hop i okazuje się, że robi na tym rynku muzycznym karierę. Jest człowiekiem, który od 3 lat jest kompletnie czysty i wiadomo, o czym mówię. Jest inteligentnym facetem, wrażliwym. Urodziło mu się 10 dni temu dziecko, córka. Jest odpowiedzialnym mężczyzną i twórcą.
I agenci, mam na dobre życie chęci. Czym różnię się od innych? Niczym. Robię to, co umiem, mam zdolności wybitne? Może. Wiem, że mnie rozumiesz, wiesz, że również dużo umiesz. Tylko w siebie, brachu, uwierz. Podnieś się, złap na pedał, nie rozwiniesz tu skrzydła. Wuchta bez silnego bydła. Zdychają, nie chcąc wytrwać. I ucieczka w narkotyki. Riki, tiki, max rozjeba. bez świadomości życia swego nie polepszasz. Zero przyjemności, wrażliwości, znieczulica tej od J do E. Takie życie was zachwyca, jedna miłość do wszystkiego.
No i posłuchajmy samego Pei. Co on na to wszystko?
Nie zatracaj, nie płacz. Nie wstydź się swych pragnień, nie załamuj, gdy porusza. Wiedz, że nie skończysz tu na dnie, rap to nie jest lekkie.
Ta pana postać tutaj na scenie jest trochę przerysowana?
Wydaje mi się, że nie. Myślę, że jest bardzo mocno zarysowana. Jest duży ekshibicjonizm, bo ja generalnie rozmawiając z Pawłem bardzo się otworzyłem. No i co, będę teraz ponosił tego konsekwencje, ale nie miałem jakichś momentów złych, oglądając jakby siebie w skórze Pawła, czy nawet Pawła w skórze Pei. Także myślę, że z roboty się wywiązał w 100%. Dużego kurwa było, nie? To mnie troszeczkę raziło i dotarło do mnie, że jednak pomimo jakiejś tam błyskotliwości, którą przejawiam, nadużywam i może całościowo wyglądać to w pewnym momencie, jeżeli chodzi o mój odbiór, niekorzystnie, ponieważ wiadomo, że każdy dba o jakiś tam wizerunek i chce go utrwalać, a jednak tutaj troszeczkę tego mięsa było i często się to jakby zlewało tutaj z tymi tragikomicznymi kwestiami monologu.
Taką wykonuje większość. Powody brak perspektyw, jutra lepszego niepewność. Znam ludzi gotów uczestniczyć w każdym przedsięwzięciu. Nie obce życie w napięciu, nie odłączy stres zajęciu. Jak się boisz, no to skręć tu, oni pójdą dalej prosto. Ty powiesz, że pod górkę przerażony jesteś mocno. Życie wolno.
Myślę, że najważniejsze dla mnie w moim życiu jest to, że potrafiłem zaznaczyć tą granicę między dobrem a złem. Oczywiście też wiele złych rzeczy narobiłem i nie zamierzam się rozliczać, bo to ten Peja tutaj w teatrze nie jest to, żebym się rozliczył. Tym niemniej uważam, że nie jestem wcieleniem zła, choć często i gęsto właśnie w taki sposób byłem jakby naświetlany gdzieś tam, bardzo ogólnikowo, bo to złe na pewno widać najszybciej albo jest bardzo atrakcyjne, tak, dla dzisiejszego odbiorcy mass mediów, tak, co się sprzedaje, przemoc i seks. Także byłem też kiedyś uosobieniem jednego i drugiego jako muzyczny idol i myślę, że kilka tych słabostek miałem. Tutaj pojawiło się 12 kroków rapera. Jest absolutnie coś, z czym się na dzień dzisiejszy utożsamiam i pewnie dlatego przetrwałem, ponieważ uznałem, że nie mogę tolerować żadnych słabości w swoim życiu, a to, co mi przeszkadza, muszę eliminować. Dlatego 12 kroków, dlatego trzeźwość i dlatego wejście w dojrzałe, dorosłe życie, bo uważam, że dorosłość, jaką prezentowałem poprzez odebranie dowodu tożsamości, ma się nijak do tej dorosłości, którą teraz w sobie pielęgnuję.
Moim zdaniem nie jest w pełni możliwe wejście aktorów w skórę żywych bohaterów. Może to zrobić reportaż radiowy posługujący się autentycznym głosem, czy reportaż telewizyjny. Kiedy wkracza aktor jako pośrednik, pojawia się element sztuczności. Rozmawiałam o tym z Romanem Pawłowskim.
Na pewno dla aktora, który na co dzień ma do czynienia z materiałem fikcyjnym, wejście w rolę kogoś żyjącego, kogoś jeszcze w dodatku znanego, bo przecież aktorzy spotykali się ze swoimi bohaterami, jest na pewno wielkim wyzwaniem, łączy się też z wielką odpowiedzialnością, bo ujawniamy, opisujemy, dotykamy często rzeczy bolesnych, czy intymnych, czy ukrytych na co dzień tematów, wydarzeń z życia bohaterów i bohaterek i sposób, w jaki to czynimy, no, musi być odpowiedzialny, więc ta odpowiedzialność na pewno była ważnym elementem pracy aktorskiej, ale z drugiej strony to jest teatr, to są postaci, które oddzieliły się już od swoich dawców, wiodą zupełnie niezależną już egzystencję i po prostu są postaciami w naszym imaginarium, w naszym wyobrażeniu o mitologii Poznania. Wydaje mi się, że...
Czyli trzeba się uwolnić od pierwowzoru i uznać, że tak jak pisarz też czerpie z rzeczywistości i tworzy bohaterów literackich na podstawie obserwacji, tak tutaj też aktor musi się oderwać od pierwowzoru i tworzyć postać teatralną.
No, na pewno tak. Mi się wydaje, że myśmy wtedy, 6 lat temu, naiwnie wierzyli, że dokument teatralny odwzorowuje rzeczywistość. Oczywiście tak nie jest. On odwzorowuje, ale pewien rodzaj wycinka, pewną część można byłoby nazwać narrację. Każdy z nas ma opowieść na temat siebie samego czy siebie samej i pani, opowiadając mi o swoim życiu, przekaże mi swoją wersję własnej historii, ale ta historia ma nieskończoną liczbę wersji, tyle ile osób wokół nas żyje, ile osób nas postrzega. I myślę, że nasz serial był jakimś rodzajem montażu bardzo wielu narracji, opowieści poznaniaków o sobie samych. I to też jest wartość, to też jest bardzo cenne. Mi się wydaje, że w rzeczywistości, w której narracje są często dużo ważniejsze niż fakty, w rzeczywistości, w której absolutna prawda nie istnieje, są tylko jakieś jej przybliżenia, tego rodzaju opowieść oparta na mitologiach, własnych opowieściach, na własnych narracjach, no, zbliża nas do rzeczywistości maksymalnie, tak tylko jak to jest możliwe.
W ostatnim przedstawieniu Graczy zdarzyła się rzecz interesująca. Otóż autorzy serialu zaprosili do udziału w spektaklu dwóch spośród bohaterów. Jednym, na którego próbę trafiłam, okazał się być prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Co mi opowiadał o tej roli Paweł Bińkowski, który grał go na scenie? Otóż w tamtym czasie prezydent nie był jeszcze prezydentem, a biznesmenem, przedsiębiorcą. I Paweł nie palił się od odtwarzania jego postaci. Ale potem dowiedział się, że był on też ostatnim menadżerem Jacka Kaszmarskiego. I to go zainteresowało. Dowiedział się też, że biega maratony i że Tadeusz Łomnicki kupił od niego Audi. Było już o czym rozmawiać.
Zaczynam nawet siedzącego. Tak.
Przysłuchiwałam się, jak prezydent wchodzi w swoją rolę.
Największym moim szczęściem było realizowanie to marzeń, że mogłem je zrealizować. A największą porażką to te moje ułomności. Ta wojna postu z karnawałem, gdy to ciało chciało karnawału, a ja nie potrafiłem zahamować. I robisz jeden głupi ruch, następstwem jest kolejny, a potem już wszystko się pieprzy.
I wchodzi muzyka.
Dobra, bo ja dobrze zawadzam teraz, tak
ja
trzeba będzie przejść.
Ja nie myślałem jeszcze o takim banalnym.
Chcesz, żebyśmy to powtórzyli?
Tak.
Ze światłem.
Ja jestem też nauczony tej wcześniejszej kwestii z tym chrztem też, nie? To też dostałem, także ja to też w razie czego umiem, tak tylko mówię, gdybyście chcieli więcej.
Ale nie wiem, czy to nie będzie trochę za długo trwało, w sensie takim...
Ja się dostosuję, tylko mówię, że to też się nauczyłem, bo taką dostałem.
Bo to fajnie, jak jest nie tylko rozliczenie się ze swoim życiem, ale jeszcze zwrócenie się do przyjaciela.
Jacek mi opowiedział wcześniej pewną historię. Jak był we Francji, to myślał o tym, żeby się ochrzcić. A taki ksiądz mówi, ty wiesz co, ty pewnie będziesz jeszcze grzeszył, to może zrób to później. I ochrzcił się na 2 godziny przed śmiercią. Według tej naszej religii katolickiej to poszedł prosto do nieba, bo nie miał żadnego grzechu. Nie zdążył w ciągu tych 2 godzin nagrzeszyć, no nie?
Ale jakbyś wziął i czytał, to też jest dla mnie interesujące.
Ja to mogę spokojnie powiedzieć.
Tak? No to zróbmy to.
Dobrze, to weź.
To w ogóle to weź tak naprawdę to było na imprezie. Na imprezie namawiali Jacka, żeby się ochrzcił.
i ksiądz uczestnik tej imprezy.
A to świetne,
żeby
to taką powiedzieć.
No to mogę powiedzieć. To ja mogę powiedzieć, tak. To była impreza, na której Jacek grał, nie wiem, bankiet i tak dalej, tak? I w pewnym momencie, tak w sumie w tym gronie, w jakimś mieszkaniu, zaczęli go namawiać, żeby się ochrzcił, tak? No i on już tak zaczął myśleć, okej, dobra, a taki ksiądz mówi mu, że później, tak?
I wchodzi muzyka. Słuchacie tego Kaczmarskiego wspólnie i Paweł dajesz znak do odejścia i pan Jacek wraca sobie na miejsce, a ty wchodzisz do garderoby, bierzesz płyty.
No to co, Jacek potem, Jacek schodzi na widownię.
Tak.
Oczywiście.
Okej. Czyli ty bierzesz boks, a ja...
Tak, po prostu ja idę do tyłu, ty idziesz do przodu.
Dobra. Okej.
Prezydent przyszedł na przedstawienie z podbitym okiem.
Ja jestem tak trochę obity, bo dzisiaj miałem sparing 12-rundowy. No czy jakoś muszę... Tutaj jest mocno.
O, jest.
Ale...
Ja na scenie nie zauważyłem z tej odległości.
I teraz, czy to jest tak, że jakoś mamy też tam coś zrobić, żeby w tym momencie się nie świecić, czy to już dać sobie spokój? Jak
nie,
tutaj,
nie,
tak?
nie ma potrzeby.
Okay.
Nie ma potrzeby, chyba że pan będzie...
Nie. Ja się dostosuję, tylko po prostu nie chciałbym, że jeżeli to jest tak, że wszyscy są jakoś tam, mają, nie wiem, tam to zrobienie, to odbłyszczanie tam czy coś, że ja po prostu wyjdę i będę się świecił, tak chciałbym, żeby tak jak wszyscy. Nie?
Czyli to jest ślad po ringu?
Tak.
Godny był przeciwnik?
No zawodowy bokser, który ma 330 walk na koncie i tak raz na jakiś czas staramy się zrobić taki 12-rundowy sparring, przy czym jeżeli on mnie trafi tak, że mnie zamroczy, to nie kończy mnie i podobnie ja z nim robię. Także co jakiś czas staram się właśnie tak zmierzyć, bo to też uczy pokory.
A myślał pan kiedyś o karierze bokserskiej?
Tak, ja chciałem być bokserem, natomiast z uwagi na wadę wzroku to nie było możliwe. Lekarze nie dali mi zdolności i w związku z tym nie mogłem trenować. Mogłem do tego wrócić po 40 latach, gdy była walka charytatywna i wtedy nikt nie pytał już o zgody lekarskie. Zresztą teraz, kiedy mam ponad 50 lat, to już jest zupełnie inaczej niż kiedy ma się 10.
W młodym wieku już pan miał takie marzenie.
To nawet nie tyle marzenia. Ja się wychowałem na Dębcu, tutaj też zresztą w tym przedstawieniu o tym jest. I na Dębcu wtedy albo się umiało szybko biegać, albo się umiało bić. Ja wybrałem taką wersję i opcję, żeby się nauczyć bić, żeby nie musieć uciekać przed innymi.
I to panu pomaga w dzisiejszej pracy?
Bo polityka i boks mają wiele podobieństw. Hemingway powiedział kiedyś, jak chcesz poznać jednostkę czasu, wyjść do ringu na jedną rundę z zawodowym bokserem. W boksie i w polityce trzeba umieć przyjąć, trzeba umieć wytrzymać również jakąś kanonadę. I jedno i drugie uczy pokory.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Formuły tej nauczył mnie przyjaciel. Myślałem o spowiedzi w formie listu, lecz słowa napisane brzmią inaczej. Nie zmusza mnie do tego próżność, trwoga, ciekawość, nawyk, nastrój tej świątyni. Nie wierząc w Boga, obraziłem Boga grzechami następującymi. Za prawo me uznałem to, że żyję, za własną potem wziąłem to zasługę i co nie moje, miałem za niczyje, więc brałem, nigdy się nie licząc z długiem. Uznałem, że mam prawo sądzić ludzi, dlatego tylko, że mam tę możliwość, poznawszy sposób, jak sumienia budzić, zbierałem obudzonych sumień żniwo. Bogactwo zła, którego byłem świadom, było mi w życiu tylko za ostrogę. Cierpieniem cudzym żyłem i zagładą, gdy cierpieć ani ginąć sam nie mogłem. Stworzyłem świat na podobieństwo świata, uznawszy, że na wszystko mam odpowiedź. Lecz nie wyjąłem misy z rąk Piłata i nie uniknął swojej męki człowiek. wierzyłem szczerze w wieczne prawo baśni, co każe sobie istnieć dla morału, że życie ludzkie samo się wyjaśni i wola ma jedynie służyć ciału. Więc nazywałem szczęściem nieodmiennie to, co zadowoleniem było z siebie, i nawet teraz bardzo mi przyjemnie, że tak we własnych wątpliwościach grzebię. Bo widzę, że ta spowiedź to piosenka, dla siebie ją samego wykonuję. To też grzech, więcej grzechów nie pamiętam, ale tego jednego nie żałuję. Bo widzę, że ta spowiedź to piosenka, dla siebie ją samego wykonuję. To też grzech, więcej grzechów nie pamiętam, ale tego jednego nie żałuję.
To była piosenka Jacka Kaczmarskiego, Konfesjonał. Kończymy podsumowanie teatralnego serialu dokumentalnego i jego części zatytułowanej Gracze. Reżyser Marcin Wierzchowski.
Miałam okazję przyglądać się próbie prezydenta Jaśkowiaka. No, sprawdza się jako aktor.
Na pewno we własnej roli tak. Możemy sprawdzać jak w innych, natomiast ta opowieść, którą natychmiast ubarwił, przejął i podał nowym tekstem, zachowując tekst, była bardzo poruszająca. Drugim jest tak zwany kiniarz, czyli pan Piotr. Jego historia jest historią tutaj jeżyckiego kina, które on na początku lat 90. przejął i prowadził w takim bardzo autorskim kształcie.
W domu tramwajarza.
W domu tramwajarza, dokładnie. Do czasu, kiedy konkurencja z multiplexami miała sens, a kiedy już nie miała sensu, zamknął interes i postanowił robić coś nowego, a potem robić coś nowego i skończył na lodowisku, na Bogdance. Robił to do 2015 roku, a potem się wycofał, przekazał to nowym właścicielom, a sam wycofał się w przestrzeń emerytalną, w której jest mu dobrze, ale cały czas coś tam jeszcze robi i jak powiedział mi w rozmowie po próbie, czeka, być może jeszcze przyjdzie jakiś, mówi, błysk inspiracji, który pozwoli mu jeszcze jedno przedsięwzięcie zrealizować.
Tacy ludzie wpisują się w historię miasta, bez wątpienia, prawda?
Tacy ludzie bywają niezauważani w historii miasta. Wydaje mi się, że tak krążymy po miastach z małą ilością pytań o to, co stoi za całym tętniącym życiem, które to miasto napełnia. Jakie są historie ludzi, którzy nagle zakładają coś, co wdziera się w naszą codzienną rzeczywistość, bo zaczynamy, nie tylko mijamy to miejsce, ale nie wiem, zaczynamy je odwiedzać, zaczynamy je jakoś doceniać, jego istnienie. Myślę, że też... Że takie pytanie, które do nas przychodzi, jak jakieś miejsce się zamyka, to jest, dlaczego się zamknęło?
Bo tak przywykliśmy.
Bo tak przywykliśmy, a nie pytamy się, jak to przeżył człowiek, który musiał to zamknąć. Czy to jest gest, na który miał zgodę, czy to jest jego porażka życiowa, czy się z tego podniesie? Po tych spotkaniach, które przecież odbyły się prawie 6 lat temu z bohaterami, miałem taką w sobie niesamowitą wdzięczność za to, że są kim są i że zechcieli się tymi swoimi historiami podzielić, bo mam wrażenie, że bardzo niewielu z nas uważa, że wiedziemy niezwykłe życie, ale w rzeczywistości swoją historią życia wspieramy innych, łączymy się z nimi. Ta historia jest prawdziwa. Thank you.
to opinia reżysera Marcina Wierzchowskiego i jeszcze zdanie Romana Pawłowskiego.
Dla mnie magicznym momentem były te dni, kiedy graliśmy fragmenty monologów z spektaklu Jerzyca Story na rynku jeżyckim, kiedy aktorzy zamiast sprzedawców stawali za straganami i serwowali swoje opowieści, a przechodnie, goście, mieszkańcy przychodzili, żeby ich posłuchać na żywo, nie w sytuacji teatralnej, ale zupełnie zwyczajnej, tam gdzie na co dzień kupuje się jabłka i sery. To była niesłychana sytuacja wymiany energii, emocji, wymiany, w której nie ma już silnego, hierarchicznego podziału na instytucje teatru, na artystów, którzy wiedzą więcej i odbiorców, którzy biernie przysłuchują się czy podziwiają kunszt aktorski, tylko był to naprawdę rodzaj demokratycznej wymiany. Wszyscy jesteśmy mieszkańcami albo mieszkankami, mamy gdzieś swoje rodziny, swoje historie osobiste i dlatego to całe przedsięwzięcie, wydaje mi się, miało ogromną wartość, bo sięgało do, poprzez opowieści o zwyczajnych i niezwyczajnych mieszkańcach tej dzielnicy, opowiadało o wszystkich nas.
Jan A.P. Kaczmarek tak wspomina czasy, kiedy mieszkał na Jeżycach.
Najbardziej sentymentalne wspomnienia to kiedy chodziliśmy po warzywa na rynek jeżycki i był taki okres, kiedy grała tam jakaś taka grupa muzykowała, nie była muzykę. I pamiętam, to było niezwykłe, kiedy był jeszcze taki chłodny poranek, wszystko to się zaczynało, stragany się otwierały i przychodzili ci muzycy i zaczynali grać. I to było nieprawdopodobne. Romantyzm tego rynku i tych świeżych warzyw, które tam bywały, fantastyczne.
Lepsze niż w Los Angeles?
No zdecydowanie. Wszystko jest lepsze w Polsce niż w Los Angeles. Znaczy, jeśli chodzi o jedzenie, znaczy, jeśli chodzi o jedzenie, jego smak, to jest to nieporównywalne. Znaczy, bogactwo smaku, nie wiem jak jest teraz, znaczy, też jest lepiej. Mimo tego, że jest mniej takiej ręcznej roboty w tych warzywach, więcej maszyn, to mimo wszystko jest to ciągle bogatsze niż tam. Nie wiem, na czym to polega, ale wszystko smakuje lepiej w Polsce.
A zastanów się, Jan, czy to nie tutaj tkwi tajemnica i źródło twoich sukcesów, że ty te smaki polskie tam przeniosłeś?
Pewnie tak. Bo Los Angeles i Hollywood maniowało taką siłę, jeśli chodzi o stworzenie idealnych warunków do pracy i stymulację. Natomiast jeśli chodzi o inspirację, to nie, niespecjalnie. To nie jest miejsce, które inspiruje w takim europejskim sensie. To znaczy wszystko, co najlepsze mi się wydaje, ja przywiozłem stąd. Natomiast tam udało mi się to jakoś udoskonalić, w sensie metody pracy i formy, i struktur. Natomiast esencja jest...
Ale stąd wniosek, że powinien...
Polska.
Często wracać.
No ja wracam, jestem przynajmniej raz w roku w kraju i teraz będę jeszcze częściej, bo mam powody.
Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Wszystko, co najlepsze można znaleźć w Polsce, w szczególności na Jeżycach, a jeszcze dokładniej na jeżyckim rynku. Nic dziwnego, że po serialu Jeżyce Story dyrektor Teatru Nowego przeniósł się z rodziną właśnie na Jeżyce. Na zakończenie posłuchajmy profesora Jana Skuratowicza, który przybliża w skrócie historię Jeżyc.
No, Jeżyce to jest skomplikowany układ urbanistyczny, który raz, bo to jest wieś. Ta zwana ulicówka, prawda, czyli ulica Kościelna dzisiaj, najstarsza część obsa, która istnieje w ramach twierdzy Poznań, czyli Festung Poznań, prawda, i ona jest na granicy tych wszystkich zakazów fortecznych, bo granica zakazów to była ulica Polną. Za Polną już można było budować, do Polnej był zakaz, prawda. Natomiast to, co było bliżej, było puste pole, bo nie wolno było niczego budować. W związku z czym od tego trzeba zacząć i ta wieś istnieje i ona ma bardzo duże znaczenie przed przyłączeniem do Poznania, bo są dwa takie duże obszary przecież przyłączone do Poznania. To jest Jeżyce, pisane inaczej, prawda, tam Jerzyc, prawda, ja do dzisiaj się często mylę, pisząc przez RZ, prawda, a nie przez Z, automat z niemieckiego, i Wilda, która przełączona jest po 900 roku i to jest dziura, po prostu tylko fabryki na Wildzie i przedpole do fabryk.
Jeżyce to było przedmieście Poznania.
Przedmieście Poznania, ale z różnymi uprawnieniami, no bo z własnym samorządem, z innymi podatkami, jak sądzę, z łatwością meldunków i tak dalej, to trochę inaczej było. I na przykład przed włączeniem Jerzyc do Poznania bardzo często przy niektórych adresach pojawiają się później znaczący ludzie, jak na przykład taki sztukator Sante Zanetti, który przyjeżdża tu w 90-tych latach do Poznania, ściągnięty przez kolegę, kumpla Włocha, pracującego na Półwiejskim, więc tam fabryczkę sztukatorską, przyjeżdża tutaj, siedzi pół roku, to są papiery meldunkowe, wyjeżdża i wraca po pół roku z Udine, bo on pod Udine mieszkał, czyli we Włoszech, na północy, gdzieś w kręgu Dalmacji, z żoną i 10 dzieci. No, bo tu był interes do zrobienia. Powstaje plac Asnyka przez świętej Teresy, prawda? I to jest już inna zabudowa, taka rozluźniona, nowoczesna. I to są już inne Jerzyce.
Słuchamy muzyki Jana A.P. Kaczmarka. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.